Czas wzrastania, czas rozpocząć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. To audycja o młodzieży z młodzieżą i nie dla młodzieży. W naszym studio witamy, tak jak przed chwilą usłyszeliśmy, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, a są nimi diakon Karol Rafalski.
Szczęść Boże.
Klerycy Tomasz Jankowski, Marcin Banach oraz Arkadiusz Sobociński.
Szczęść Boże.
Jak to jest, że przychodzą klerycy i mówią o świętości rodziny?
Każdy kleryk i później w konsekwencji kapłan wychodzi z rodziny. I czasami spotykamy się jako już księża czy klerycy z takimi zarzutami, co my możemy wiedzieć o rodzinie, ale tak naprawdę jest, że my wychodzimy z rodziny, wychowaliśmy się w rodzinie, obserwujemy swoją rodzinę, ale i obserwujemy inne rodziny. Więc mamy jakiś obraz rodziny i dlatego chcemy też się podzielić nie tylko swoim doświadczeniem, ale i doświadczeniem innych ludzi, którzy w tej rodzinie dojrzewają. I większość ludzi przecież ma normalne rodziny, dlatego chcemy też mówić o pięknie życia rodzinnego, bo dzisiaj niestety podkreśla się tylko te aspekty negatywne rodziny, że rodzina jest patologiczna, że rodzina jest zła, a my chcemy również pokazać piękny obraz rodziny.
Ktoś kiedyś tak zapytał się dzieci w przedszkolu, skąd się biorą księża. Jedno dziecko na to odpowiedziało, że z kosmosu. No to właśnie nie jest tak, że my się bierzemy z kosmosu, bo już przecież nawet Pismo Święte mówi, że kapłan to jest z ludu brany i dla ludu ustanawiany. Dlatego każdy z nas ma swoje doświadczenie rodziny. Każdy z nas przeżywa w rodzinie chwile radosne i te chwile smutne. Każdy z nas ma swój dom, gdzie zawsze może wrócić i gdzie czuje się to ciepło rodzinnego ogniska. I to właśnie na tej podstawie, na podstawie tego doświadczenia rodziny, czujemy się uprawnieni do tego, aby opowiadać o rodzinie i także o jej trudnościach.
Kochani, będziemy rozmawiać, mówić tutaj na naszej audycji o rodzinie. Po naszych tutaj dywagacjach, po naszych rozmowach zapraszamy do wspólnej rozmowy na temat rodziny. Będzie można telefonować na naszą audycję. Tyle może tytułem wprowadzenia. Jeszcze raz witamy bardzo gorąco i serdecznie i pozdrawiamy z toruńskiej rozgłośni Radia Maryja. Kochani, podczas tego roku na antenie Maryja takim jednym z podstawowych zadań, jakie postawiliśmy sobie jako seminaryjna grupa radiowa, to właśnie to zadanie, aby pokazywać dzisiaj każdemu człowiekowi, nie tylko młodemu, że budowanie na fundamencie świata jest po prostu kruche. Także budowanie rodziny na fundamencie świata, na tych wartościach, które sprzedaje nam dzisiaj świat, jest po prostu kruche. A tylko Jezus Chrystus może nam dać prawdziwe i nieprzemijające szczęście. I właśnie kiedy zastanawialiśmy się nad tematem dzisiejszego czasu wzrastania, to właśnie wtedy postanowiliśmy poruszyć temat, o którym nie można w dzisiejszym świecie nie mówić. Mówi się, że takie jest społeczeństwo, jaka jest rodzina. No właśnie, rodzina i jej świętość. Będziemy właśnie podczas naszej dzisiejszej wieczornej audycji o rodzinie, o świętości rodziny, jak ta rodzina powinna wyglądać, będziemy chcieli rozmawiać, a teraz może po tym krótkim wprowadzeniu posłuchajmy chwilę muzyki.
Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń, chwała Barankowi. Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń,
Dzisiaj, kiedy słuchałem jeszcze Radia Maryja, kiedy przygotowywaliśmy się do audycji, w wiadomościach słyszeliśmy wespół z braćmi, że ludzie niewidomi w Laskach ofiarują swoje cierpienia właśnie za ludzi, którzy nie chcą wytworzyć normalnej rodziny, którzy żyją w związkach niesakramentalnych. Mówiliśmy też tutaj, co my możemy wiedzieć o rodzinie. Pięknie Karol powiedział, że przecież każdy z nas wyrasta z rodziny i każdy przecież otrzymał wiele miłości, wiele ciepła i wiele o rodzinie może powiedzieć. No ale adrem, już w Starym Testamencie, kochani, jak gdyby w pierwszej księdze Pisma Świętego, w księdze Genezis, w księdze Rodzaju, możemy znaleźć zaczątki rodziny. Właśnie Pan Bóg podkreśla już w drugim rozdziale, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam, a więc to z woli Pana Boga, jak gdyby wynika, że dobrze byłoby, żeby człowiek żył w jakiejś wspólnocie, żył razem. Jednym z pierwszych zamysłów Pana Boga jest, może to jest za odważne stwierdzenie, ale właśnie stworzenie rodziny, tej podstawowej takiej komórki społecznej, z której człowiek będzie wychodził do świata i w której człowiek będzie żył. Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. Niedobrze, aby człowiek był sam. I co kryje się za tym sformułowaniem? To z języka hebrajskiego znaczy niedobrze, aby był sam dla siebie. Niedobrze, aby był sam dla siebie. Owe sam dla siebie niech będzie teraz dla nas, kochani, kluczem do kolejnych drzwi. Oto człowiek, zauważ, który z natury pragnie być i robić wszystko dla siebie. Nie chodzi tutaj o jakieś wyizolowanie czy o jakąś tylko samotność, ale chodzi tutaj o samotność, która doprowadza dzisiaj człowieka do sytuacji w swoim działaniu, że człowiek staje się sam dla siebie, staje się zamkniętym w sobie. I człowiek od zawsze jest ukryty taką skorupą egoizmu, lękający się o siebie, dbający o to, aby nic nie stracić. I w swoich celach idący drogą, która będzie taką drogą zapewniającą zebranie i to szybkie potrzebnych środków do własnych planów. Tak już jest, że człowiek staje się z natury egoistą. Człowiek zbiera środki dla siebie i idzie drogami dla siebie. Teraz jednak otrzyma pomoc i w rozumieniu tej pomocy właśnie tkwi cały paradoks niezrozumienia, klucz do budowania bliskości. To właśnie na wzór Jego miłości, a nie naszego przepisu bycia dla siebie. Niby razem, niby w miłości, ale jednak bycia dla siebie. I takie jest myślenie człowieka. I przejdźmy teraz do pierwszej relacji, jaka w rodzinie istnieje, do relacji małżeńskiej. W relacji małżeńskiej ktoś przychodzi nam, powiedzmy, z pomocą. To ktoś w swoim byciu będzie dla mnie. Nie tylko by mi ułatwić, ale tak, żeby mnie umacniać w moim byciu dla siebie. Tak właśnie my rozumiemy naszą pomoc z drugiej strony. Owszem, możemy, człowiek może od małżonka, mąż od żony, żona od męża oczekiwać, że będzie nam pomagał, nas wspomagał, ale jednak całe życie dla siebie prowadzi do tego, że on, ona ma mnie umacniać w moim byciu dla siebie. I teraz jaka mądrość wypływa z tych pierwszych słów o rodzinie, jakie wypowiedział Bóg? Odpowiedź dla nas, jaką daje nam Bóg, jest zaskakująca. Ten drugi, mąż, żona, jest tobie pomocą w czymś niesamowitym. On ma tobie przeszkadzać. Być może macie takie doświadczenie. On ma przeszkadzać właśnie w tym, byś nie był dla siebie. Byś nie rozsiadł się w kanapie swego bycia dla siebie. To jest zamysł właśnie relacji małżeńskiej, że człowiek z egoisty ma stawać się altruistą, że ma stawać się darem dla. Nawet jeśli ten drugi przeszkadza w byciu dla siebie. Człowiek ma się stawać darem dla.
Właśnie, małżeństwo to jest dawanie siebie, ale również potrafienie czerpania coś od drugiego człowieka. I rodzina, czy też już ściśle mówiąc małżeństwo, to jest dawanie, ale i rezygnowanie z samego siebie, ze swoich planów, o czym tutaj Tomek powiedział. Jak już tutaj też Tomek powiedział, podstawą rodziny jest małżeństwo i czasami są takie przypadki, że młodzi ludzie przychodzą, czy to do księdza, czy to do mnie też czasami, jako do kolegi i mówią, że oni się kochają, są szczęśliwi ze sobą, mają już swój odpowiedni wiek, poprzez, czy też po którym mogą zawrzeć sakramentalny związek małżeństwa. I często ja zadaję pytanie, czy wy się kochacie? Oni odpowiadają, że tak, że się kochają. Ale to dlaczego tą swoją miłość budujecie bez ślubu? Że razem już mieszkamy, mamy już wspólne mieszkanie, mamy już wspólne plany, ale ze ślubem to jeszcze tak naprawdę poczekamy. I tutaj pojawia się problem. I w czym leży problem? Najczęściej ten problem leży w wierności i odpowiedzialności. Bo w małżeństwie, jak się już ktoś decyduje na wzięcie ślubu, to wchodzi w grę wierność. I nie ma ślubu na próbę. Bo jak wiemy, sakrament małżeństwa to jest sakrament nierozerwalny. Chrystus, sam Chrystus błogosławi małżonków i tą miłość wynosi do miłości wiecznej. Od tej pory są małżonkami na wieczność. I ta miłość jest wierna o tyle, o ile jest złączona razem z Chrystusem. I nie ma małżeństwa prawdziwego tylko na próbę, tak bez zobowiązań. To tak jak byśmy wyjechali, teraz też modne są wyjazdy za granicę i tam ludzie zatrudniają się na czarno. Zatrudniają się bez umowy, zatrudniają się tylko, żeby trochę popracować, ale tak naprawdę zatrudniają się bez odpowiedzialności. I w małżeństwie też czasami tak jest, że powstaje taka relacja pracodawca-pracownik, że ja coś ci oferuję, a ty jesteś na moje usługi i odwrotnie, kobieta oferuje coś mężczyźnie i ty też jesteś na moje usługi. I nie ma bliskiej relacji miłości, bo ta miłość nie jest wyniesiona tak naprawdę przez samego Chrystusa do miłości wiecznej. A jak czasami w tym związku nieformalnym pojawia się dziecko, to i mamy do czynienia z pośrednikami, że teraz my mamy jakieś zobowiązania. I ta miłość nie jest budowaniem prawdziwej relacji, ale ta miłość to jest tylko jakieś zobowiązania wobec siebie. I z tą wiernością to jest tak jak wchodzeniem do rzeki. Jeżeli nie ma wierności, to tak jakbyśmy chcieli wejść do rzeki, abyśmy nie chcieli się zamoczyć. Jakbyśmy chcieli wejść do rzeki i wyjść z tej rzeki w suchych ubraniach. Po prostu nie da rady tego zrobić. I też nie może być miłości między ludźmi tylko na próbę, tak na niby, że my się chcemy spróbować. Bo to tak naprawdę to jest oszukiwanie samego siebie i oszukiwanie drugiej osoby. A co do odpowiedzialności, w małżeństwie również trzeba wziąć odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za drugą osobę. A jak już powstaje rodzina, to trzeba wziąć odpowiedzialność również za dzieci, trzeba wziąć odpowiedzialność za męża, żona za męża, małżonek za żonę. A dziś promuje się też taki model świata życia bez stresu, bez zobowiązań, bez obowiązków. I na przykład, gdy idziemy do sklepu, to tak naprawdę nawet nie musimy wychodzić z domu, żeby zrobić zakupy. Po prostu wchodzimy sobie w internet, robimy zakupy. Teraz można kupić obiad w paczce, zrobić w 15 minut obiad i życie staje się nam wygodne. I te wygody, które mamy, które są dobre dla człowieka, również czasami są przekładane na życie małżeńskie. I uważa się również dzisiaj, że człowiek jest wolny bez ograniczeń. Ale ta wolność ma jakieś ograniczenia. I jeżeli to małżeństwo jest budowane razem z Chrystusem i gdy Chrystus jest w centrum tego małżeństwa, to wtedy to małżeństwo jest wyniesione do wyższej miłości. I wtedy mówimy o wierności prawdziwej, o prawdziwej odpowiedzialności, bo tak naprawdę człowiek wtedy się nie męczy i nic nie musi robić na próbę. I robi wszystko, można powiedzieć, na maksa. Wchodzi w ten związek tak naprawdę całym sobą i wie, że w tym związku chce być wierny, powinien być wierny, ale i chce być odpowiedzialny za tą drugą osobę, z którą się wiąże.
Tak, no i żeby pozostać, żeby zbudować prawdziwą relację właśnie, żeby pozostać sobie wiernym, żeby być bliżej siebie, to trzeba pozostać w tej zgodzie na tracenie. Być bliżej siebie, a więc zgodzić się na właśnie bycie dla siebie. Być bliżej siebie to uczyć się od Jezusa. Od Jezusa, który daje nam obraz małżeństwa. Mało tego, jest to obraz
niewątpliwie prawdziwy, bo to Chrystus przywraca pierwotną godność małżeństwa, przyćmioną przez grzech, oraz Chrystus położył fundament pod wspólnotę dwojga ludzi, podnosząc ich miłość na wyżyny sakramentu. Przymierze Chrystusa z Kościołem jest symbolem i modelem przymierza między kobietą i mężczyzną, złączonych nierozerwalnym węzłem małżeńskim. Małżeństwo katolickie nie może być rozumiane tylko w wymiarach ludzkiego kontraktu między osobami, lecz ze swej istoty zawiera wymiar tajemnicy. Jest sakramentem. Sakramentem, który staje się fundamentem rodziny. Od tego elementu, tej pięknej konstrukcji, jaką jest rodzina, zależy bardzo wiele. Jest rzeczą wiadomą, że w ciągu dziejów buntowano się przeciw rodzinie, sprzeciwiano się jej koncepcji. Na przykład według Platona rodzina służyła produkcji dzieci, a gdy osiągały one wiek 2-3 lat, powierzano je opiece pedagogów danego miasta państwa. Liczyła się funkcja reprodukcyjna rodziny. Nie było mowy o uczuciach, o wychwalaniu miłości małżonków. Wiemy nawet, że w niektórych tekstach Platon z sympatią odnosił się do homoseksualizmu, dokonując radykalnego rozdziału między podwójnym celem małżeństwa i rodziny. Inna forma tego sprzeciwu, forma kontestacji, również bardzo znana, występuje w ruchu zwanym hedonizmem, to znaczy w ruchu moralnym, głoszącym prawo do indywidualnej przyjemności za wszelką cenę. W tym wypadku rodzina również jest odrzucana. Liczy się tylko moja indywidualna przyjemność. Nie muszę czuć się odpowiedzialny za konsekwencje swoich czynów wobec bliźniego, wobec innych osób. A zatem już bardzo wcześnie w historii świata pojawia się sprzeciw wobec rodziny, podważanie jej zasadności. Mimo to rodzina przetrwała, a Kościół przyjmuje tę naturalną rzeczywistość i odsłania jej boski wymiar. Ukazuje nam, że to w rodzinie przeżywamy w specyficzny sposób nasz udział w Bożej miłości, miłości twórczej, jako że Bóg dał mężczyznom i kobietom w pewnym sensie moc współtworzenia, tworzenia wraz z Bogiem. To właśnie w chrześcijańskim małżeństwie odsłania się zbawczy wymiar ludzkiej miłości, ponieważ małżonkowie przez całe życie obdarzają się wzajemnie łaską sakramentu małżeństwa. Następnie po przekazaniu życia fizycznego dziecku przez chrzest obdarzają go życiem nadprzyrodzonym. I tak pierwsi chrześcijanie powtórzyli to, co Arystoteles mówił na temat rodziny, że rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa. Pierwsi chrześcijanie nazywali rodzinę małym kościołem.
Dobrze, posłuchajmy chwilę muzyki.
A przypomnijmy, że dzisiaj rozmawiamy o świętości rodziny w czasie wzrastania w audycji, która przede wszystkim kierowana jest do młodzieży, o tym, na jakich fundamentach, jak powinna wyglądać małżeństwo, rodzina, jak do życia w rodzinie przygotować się powinni, zwłaszcza ci, którzy o tym myślą i tak odczytują swoje powołanie. Mówią nam alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, diakon Karol i klerycy Tomasz Marcin oraz Arkadiusz.
Nie odchodź, by nie
Nie odchodź, by nie zgasło słońce. No właśnie, i powiedzieliśmy sobie o tym, że małżeństwo budowane jest na wierności, odpowiedzialności, a w tej piosence mieliśmy o tym właśnie mowa, o wierności, odpowiedzialności. Małżonkowie, czy też zakochani, chcą być blisko siebie i dla nich świat kończy się tylko na nich dwóch. I dla nich cały świat to moja dziewczyna, czy też moja małżonka, mój chłopak, moja żona. A teraz chcemy jeszcze przejść taką drogę, krótką drogę, przez Pismo Święte. Jaki obraz rodziny rysuje nam się w Piśmie Świętym? Ja tutaj sobie przeanalizowałem trochę Pismo Święte i chciałbym zacząć od Księgi Rodzaju. I chciałbym szczególnie tutaj powiedzieć o obrazie rodziny i relacji, jakie występują w rodzinie między ojcem a synem. Bardzo ważna sprawa, również w dzisiejszych czasach, gdzie ten obraz ojca jest troszeczkę zaburzony. Chociaż ostatnio, oglądając reklamy, można zobaczyć, że jednak ojciec odzyskuje trochę autorytet w dzisiejszych czasach, bo na jednej reklamie ojciec naprawia z synem samochód, na innym gdzieś tam na hokej razem wychodzą. Jeszcze w innej reklamie ojciec razem z rodziną siedzi, oglądają telewizję. Oczywiście reklamy nie promują tutaj ojcostwa, tylko swoje wyroby, ale myślę, że taki obraz ojca trochę odzyskuje w oczach społeczeństwa, że jednak ojciec jest potrzebny w rodzinie. No ale wracając tutaj do Pisma Świętego, chciałbym tutaj zaprezentować fragment z Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju, gdzie Abraham idzie ze swoim synem Izaakiem na wzgórze w kraju Moria. To jest dla zainteresowanych Księga Rodzaju, rozdział 22. Może przytoczę ten fragment z Pisma. Oczywiście nie cały rozdział 22, ale tylko fragmenty. I postaram się wyakcentować te najważniejsze momenty, o których za chwilę będę też mówił. Ten fragment brzmi następująco. Bóg rzekł do niego: Abrahamie. A gdy odpowiedział: oto jestem. Powiedział: weź swego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jaki ci wskażę. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary,
włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: Ojcze mój! A gdy ten rzekł: Oto jestem, mój synu, zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Widzimy, że w tym przytoczonym fragmencie można dostrzec bliskość relacji, jakie występują między ojcem a synem. Bo tutaj w tym fragmencie, gdy syn zwraca się do ojca, mówi do ojca swojego: Ojcze mój. A gdy syn mówi, a gdy ojciec mówi do syna, mówi: Synu mój. I wiemy z doświadczenia takiego życiowego, że jeżeli mówimy, że coś jest moje, to znaczy, że przynależy czy to bezpośrednio do mojego ciała, czy też jest bezpośrednio moje. Coś należy do mnie, coś jest moje po prostu. I tak możemy powiedzieć, że jest moja głowa, moja ręka, moja noga, ale również moje ubrania są, które teraz mam ubrane, moje są książki. Ktoś może powiedzieć: jest mój dom, mam swój dom, mam swój samochód, a więc to mój określa pewną bliskość. I gdy Izaak mówi: Ojcze mój, to odnosi się bezpośrednio do swojego ojca. To jest mój ojciec. Jak dzieci bawią się w piaskownicy, to również tam się chwalą: a mój tata ma taki samochód, a mój tata ma jeszcze inny samochód, jeszcze lepszy, a mój tata zabrał mnie ostatnio na ryby.
Mój tata jest policjantem.
Też na przykład. Mój tata zabrał mnie tam gdzieś na jakąś wycieczkę i widzimy, że mój określa pewną relację, pewną bliskość. I tak samo tutaj w tym fragmencie z Pisma Świętego cały czas występuje obok ojca mój i obok syna też mój. I to jest ta bliskość relacji. I to zakłada, że ojciec posiada swojego syna i że syn posiada swojego ojca. Ojciec jest blisko syna dlatego, że go zrodził, a syn jest dlatego blisko ojca, ponieważ został zrodzony. I to jest piękna tajemnica, która również dotyka każdego z nas, bo każdy z nas ma swojego ojca. O tym problemie ojcostwa jeszcze, mam nadzieję, zdążymy sobie powiedzieć, ale zobaczmy, jak ważny jest ojciec w życiu Izaaka, Abraham. Ale i popatrzmy na swoje życie, na nasze codzienne życie, na życie ludzi młodych. Czy my również potrafimy mówić o swoim ojcu jako o moim ojcu, czyli osobie bliskiej mi? Bo tak często jest, że nie chce nam się mówić o rodzicach, nie chcemy się chwalić rodzicami, bo to takie jest trochę niemodne. Jeszcze jak jesteśmy w wieku tam przedszkolnym, o czym wspominałem, tutaj dzieci bawiące się w piaskownicy, tak, to jeszcze ojciec czy też matka, rodzina, to jest pewien autorytet. Natomiast gdy już jesteśmy w takim młodszym wieku, sam się z tym spotkałem wielokrotnie i spotykam, że raczej nie mówi się o rodzicach, a jeżeli się już mówi w towarzystwie wspólnych znajomych, to raczej mniej przychylnie. Bo o to mamy nowe środowisko, o to mamy środowisko, w którym są sami młodzi ludzie, nie są starsi, nie ma rodziców, nikt nam nie rozkazuje, jesteśmy po prostu wolni. Ale tak naprawdę ojciec i matka też w konsekwencji tworzą pewną bliskość, pewną relację, którą dopiero się doświadcza tak naprawdę, myśląc o rodzinie, doświadcza się tej bliskości, gdy tych rodziców zabraknie.
Tak, jest to niesamowita relacja właśnie, jaka wytworzyła się pomiędzy Abrahamem i jego synem. To tyle, myślę, może Stary Testament. Przejdźmy, Karol, do Nowego. Testamentu.
No ja tak tutaj chyba trochę rozwinąłem się o ojcostwie, ale myślę, że ten temat jest bardzo, bardzo potrzebny, bo ten kryzys ojcostwa trwa. I tutaj chciałbym zachęcić wszystkich młodych słuchaczy do tego, aby dowartościować też swoich ojców, swoich rodziców. I też nawiązując do Nowego Testamentu, chciałbym również powiedzieć o ojcostwie. I tu pewnie słuchacze, którzy, że tak powiem, siedzą w Piśmie Świętym, domyślają się, jaki obraz rodziny można pokazać w Nowym Testamencie. Nie będę tutaj odkrywczy, jeżeli powiem, że jest to święta rodzina, czyli Maryja, Józef i Jezus. Czasami, gdy się pyta, jakie są osoby Trójcy Świętej, to również szczególnie dzieci wymieniają właśnie te osoby jako osoby Trójcy Świętej, ale mówimy tutaj o świętej rodzinie, nie o Trójcy Świętej. A więc Maryja, Józef i Jezus to jest obraz rodziny. I teraz Maryja, no chyba tutaj jest niepodważalny obraz kobiety, która wypowiada swoje tak. Gdy archanioł Gabriel przychodzi do niej, to niedługo będziemy przeżywając Adwent, później Boże Narodzenie, już niedługo przyjdzie Mikołaj do wszystkich grzecznych dzieci i do młodzieży też. Maryja jest tutaj niekwestionowanym obrazem, pięknym obrazem opieki matczynej. Gdy przychodzi archanioł Gabriel do Maryi, Maryja nie waha się i mówi tak, chociaż groziło jej wiele. Groziło jej ukamienowanie, bo nie miała męża, a była już brzemienną. Później Maryja udaje się w trudną pielgrzymkę do Elżbiety. Później podejmuje trud wychowania Jezusa. I co najgorsze dla matki, przeżywa również mękę swojego syna i przeżywa jego śmierć. Dlatego też Maryja jest tak bliska wszystkim matkom, jest tak bliska również wszystkim rodzinom. Ale tutaj chciałbym się skupić również na Józefie, który był taką trochę tajemniczą postacią z Ewangelii. I ktoś może powiedzieć, co można ciekawego powiedzieć o Józefie, skoro on tak naprawdę nic o sobie nie powiedział. I to taki jest cichy bohater Ewangelii. Nigdzie go tam za wiele nie widać. Najczęściej piszą o nim ewangeliści, ale sam nic się nie wypowiada na swój temat. Ale zauważcie, że Józef był prawdziwym facetem, prawdziwym mężczyzną. Po pierwsze dlatego, że wiedział, co to jest trud ciężkiej pracy. Bo gdy poczytamy o Józefie, zobaczymy, że był stolarzem, był cieślą. No i co taki cieśla robi? Jak ktoś widział pracę cieśli czy stolarza, to wie, że taka osoba nosi te ciężkie deski, nosi belki. I on miał tam swój mały zakład i sobie cały czas dłubał coś w tych deskach, w tych belkach, w skwarze słońca. I w tym momencie nie wypowiedział ani jednego słowa, bo też po co miał się wypowiadać? Jak sobie siedział w tym warsztacie pewnie sam, to do kogo miał mówić? Ale później dalej, gdy poznaje Maryję, też jest cichym świadkiem Ewangelii. I całe życie Józefa było poukładane. On miał taki plan swojego życia już ułożony. Miał ten swój zakład stolarski i zakochał się. To jest bardzo ważne, zakochał się. I tutaj mamy dowód na to, że nawet święci się zakochują. Że święci to nie są ci, którzy tylko latają po obłokach, ale święci się również zakochują. Tak jak młodzi ludzie się zakochują, tak i święci się zakochiwali. Zakochują nadal, bo święci żyją pośród nas. I my do nich należymy również w seminarium. I słuchacze też. Józef upatrzył sobie Maryję. I może Maryja była jego sąsiadką, może mieszkała gdzieś w sąsiedztwie, bo Maryja, jak i Józef wychowali się na jakiejś wsi, a ta wieś to nie była na pewno Niniwa, jak znamy z Pisma Świętego, również Niniwa, która była rozległa na 3 dni drogi. Także myślę, że Józef i Maryja często się spotykali ze sobą i zaistniała ta miłość międzyosobowa, między Maryją a Józefem. I w to uporządkowane życie, w które miał wszystko Józef zaplanowane, wkracza w pewien niepokój, wkrada się pewien niepokój. Bo oto Bóg postanawia dotknąć serca Józefa. Tego mężczyzny, tego faceta, który miał wszystko zaplanowane w życiu, przychodzi w jego życie Bóg i chce dotknąć jego serca. Dlaczego chce dotknąć serca Józefa? Żeby
postawić go w obliczu prawdziwego życia. Bóg, jak oglądamy czasami telewizję, ja osobiście nie oglądam jakichś telenoweli czy też seriali, zresztą nie mam na to czasu zbyt wiele, ale gdy niektóre osoby oglądają tam telenowele, to ja podpatrzyłem, że tam czasami dochodzi do 1200 jakiegoś odcinka. I tak było w życiu świętego Józefa. Każdy dzień to był taki odcinek telenoweli, a w telenoweli, jak się orientuje, to niewiele się dzieje. Jak się ominie 100 odcinków, to tak naprawdę się nic nie stanie, bo jak się oglądnie setny odcinek później, to akcja jest lekko tylko posunięta do przodu. I Józef miał takie życie, żył w takiej telenoweli, a Pan Bóg przychodzi nagle i przełącza go na film akcji. Nie wiem, jakieś Szklana Pułapka 3. I nagle wszystko w życiu Józefa się zmienia. Kiedy się to zmienia? Kiedy Józef dowiaduje się, że Maryja poczęła. Ale żeby dalej kontynuować, to pozwólcie, że sobie wezmę łyk wody, a teraz posłuchajmy trochę muzyki.
Crediamo nella vita, è l'amore che rinasce e rinnova tutti i giorni la speranza. Sei frammento dell'eterno, un tenero germoglio, benvenuta te che vieni, fratello tra fratelli, tu futuro dell'umanità, tu aurora di una nuova età. Noi crediamo nell'amore, è un fuoco inestinguibile, brucerà gli odi e le paure. Solidali con chi soffre, con i poveri lontani, sulle strade della terra, con chi è solo ed è smarrito, con chi ha perso ogni certezza, condividiamo un'amicizia vera. Nella pace è il respiro della terra, sotto il cielo azzurro è una nuova primavera. Mani tese nell'incontro per aprire le frontiere e saranno unite le genti della terra. La civiltà dell'amore non è un sogno, è già realtà. Vangelo dell'amore noi, un mondo rinnovato noi, famiglia di Dio noi, uomini liberi noi. Noi crediamo nella gioia, è la voglia di incontrarsi, di cantare un canto nuovo per i popoli del mondo. Noi, sorgente di speranza noi, vangelo dell'amore noi. Noi, un mondo rinnovato noi, famiglia di Dio noi, uomini liberi noi.
chciałbym jeszcze chwilę kontynuować te rozważania na temat świętego Józefa. I jak już powiedziałem wcześniej, ten plan życia, który był poukładany Józefa, zaczyna się zmieniać całkowicie, zaczyna się przestawiać zupełnie o inny kąt spojrzenia. Józef dowiaduje się, że Maryja poczęła i w tym momencie Józef ma świadomość tego, że poniósł porażkę, że wszystkie jego plany są zmarnowane. Zostało zranione jego serce. I zadaje sobie zapewne pytanie, co teraz ma zrobić, co ma począć. I wiedział, że Maryi grozi za to ukamienowanie, bo nie miała męża i Józef staje przed trudnym wyborem. I co najczęściej mężczyzna robi w takich sytuacjach? Są dwie takie możliwości. Albo rzuca granat dymny i wpycha się na siłę do przodu, albo też zaczyna się wycofywać ze swoich obranych wcześniej pozycji. Taka terminologia wojskowa trochę. A Józef wybiera tą drugą możliwość, a więc stopniowo zaczyna się wycofywać. Potajemnie chce oddalić Maryję, w tym ratując ją od śmierci, a on będzie wolny od wyjaśniania tam wszystkim, dlaczego tak się stało, dlaczego Maryja była taka nieodpowiedzialna i chce rozwiązać ten problem wycofując się. I znowu miał gotowy plan, znowu miał przygotowany plan działania, ale Bóg przychodzi do niego po raz kolejny i mówi mu, tak nie będzie, nie pójdzie ci tak łatwo ze mną, bo ja potrzebuję prawdziwego mężczyzny. Prawdziwego mężczyzny, który zaopiekuje się moim synem, który przyjmie Maryję i który założy prawdziwą rodzinę. I tutaj Józef staje się naprawdę wzorem i przykładem dla wielu młodych mężczyzn szczególnie, którzy planują założyć rodzinę, że Bóg czasami doświadcza, że Bóg czasami obdarza trudnościami. I czasami młodzi ludzie mówią, no chcielibyśmy się pobrać, no ale rodzina nie akceptuje mojego chłopaka, nie mamy jeszcze domu, chcemy skończyć studia i jest tyle problemów. Ale to wszystko również to jest pewna pedagogia Boża i Bóg chce tych młodych ludzi przygotować również do tego, aby wzięli odpowiedzialność za siebie. I gdy znowu Bóg dotyka Józefa, gdy Józef już był całkowicie rozbity, Józef bierze Maryję do siebie. Znowu postanawia zaufać Bogu i od tego momentu zaczyna się nowy rozdział w życiu Józefa. I nie wiem, czy zauważyliście, co zaczyna dziać się z Józefem, kiedy przyjmuje Maryję. Z cieśli, który całe życie był na jednym miejscu, który żył w swoim małym świecie, staje się podróżnikiem. I zaczynają się w jego życiu podróże. Zakłada takie biuro pielgrzymkowe, biuro podróży i na wyposażeniu nie ma super autokaru, tylko ma osiołka. On sam jest dyrektorem tego biura, jest przewodnikiem, jest kwatermistrzem. I pierwsza jego podróż to jest podróż do Betlejem. I tam, jak przystało na dobrego kwatermistrza, załatwia nocleg. Załatwia bardzo tani nocleg, bo załatwia nocleg wśród zwierząt. Później kolejna wycieczka Józefa to jest Egipt. Zamówienie z samego nieba, bo to anioł przychodzi do Józefa i mówi, uciekajcie do Egiptu. No i trzeci wypad Józefa z Nazaretu to była pielgrzymka do świątyni jerozolimskiej. I tam gubi się Chrystus, zauważają to jego rodzice, przychodzą, znajdują go, Jezusa, w domu ojca. Znajdują go w świątyni. I zauważcie, co mówi Maryja do Jezusa. Ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. I Maryja tutaj nie mówi na pierwszym miejscu, ja ciebie szukałam i twój ojciec, bo ja jestem twoją rodzicielką, jestem Bogu rodzicą, ale mówi, twój ojciec i ja szukaliśmy ciebie, bo to ojciec jest głową rodziny, bo ojciec stanowi o bycie tej rodziny, bo on o tą rodzinę dba i o tą rodzinę się troszczy. I właśnie tak jak dotykał Bóg serca Józefa, doświadczał go, tak również, o czym już wspomniałem wcześniej, dotyka serca każdego młodego człowieka, który chce tak naprawdę zaangażować się w związek małżeński i chce tak naprawdę poważnie do tego podejść. Bo Bóg szuka, tak jak szukał w Józefie, prawdziwych facetów, którzy potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność i ciężar całego życia. I Pan Bóg tak naprawdę nie głaszcze i nie prosi, czy teraz raczysz zaopiekować się swoją małżonką, tylko mówi, ty bądź prawdziwym facetem, który potrafi wziąć odpowiedzialność za całą rodzinę, za swoją żonę, za swoje dzieci, ale i również za siebie. I Bóg jest nauczycielem prawdziwego ojcostwa.
Tak, jesteśmy cały czas w Nowym Testamencie. Karol, mówiłeś o świętej rodzinie. Tutaj warto także przytoczyć jeszcze inny przykład, że dla Pana Boga, że dla Pana Jezusa małżeństwo i rodzina są bardzo ważne. Warto zwrócić uwagę na sytuację, kiedy młodzi ludzie, których nie znamy z imienia, Ewangelia nie podaje ich imion, zakładają rodzinę i tam Pan Jezus przychodzi, aby wspólnie z nimi się radować. Mam na myśli tutaj ten przykład, kiedy Pan Jezus przychodzi na wesele w Kanie Galilejskiej. Mało tego, to właśnie jakby Pan Jezus chciał podkreślić właśnie wtedy ważność małżeństwa i rodziny, która dopiero zaczyna się tworzyć. Pan Jezus rozpoczyna w Kanie Galilejskiej swoją publiczną działalność i dokonuje pierwszego cudu. Wartym uwagi jest też to, że na tym weselu jest całe niebo, Matka Boża, Pan Jezus i apostołowie. Z reguły w Piśmie Świętym, jak jest Pan Jezus i apostołowie, to nie ma Matki Bożej, a jak jest Pan Jezus i Matka Boża, to nie ma wszystkich apostołów, a tutaj są wszyscy. I właśnie na wesele w Kanie, tam gdzie rodzina się tworzy, tam gdzie ma swój zaczątek, to właśnie przychodzi całe niebo. Powiedzmy sobie teraz, kochani, o kryzysach współczesnej rodziny dalej. Jedną z przyczyn właśnie takiego kryzysu we współczesnym świecie jest brak czasu.
Brak czasu jest jedną taką z przyczyn kryzysu, Tomku. Ale jeszcze zanim powiemy sobie o tym kryzysie, posłuchajmy muzyki, która będzie mówić o tym, że miłość, że małżeństwo, że związek między dwojgiem ludzi nie zawsze jest kolorowy i piękny, ale też jest trudny. Są chwile ciężkie, bolesne, jest czasami płacz. Wysłuchajmy muzyki.
Dobrze, i później przejdziemy do kryzysów.
Że zwariowałam, mówię im, ja go znam, on jest żywy, mówię wam. Czuję się jak niebie, gdy wywyższam ciebie. Czuję się jak niebie, Jezus, bo kocham ciebie. Czuję się jak niebie, gdy wywyższam ciebie. Czuję się jak tego miejsca, modlę się, wołam się i powstaje we mnie lew. Już za mną są problemy me, a ze mną jest zwycięstwo Twe postanowione. Jezu, Ty, tylko Ty odmieniłeś moje dni. Czuję się jak niebie, gdy wywyższam Ciebie. Czuję się jak niebie, Jezu, bo kocham Ciebie.
czuję się jak w niebie i wielu zakochanych siedzących, nie wiem, na ławkach gdzieś w parku, najczęściej można ich spotkać oczywiście wiosną, bo teraz aura nie zachęca do spacerów, chociaż też nie zabrania, mówi, że są zakochani i jakby mieli scharakteryzować, jak się czują, to pewnie, myślę, gdybyśmy zrobili ABC i by jedna z odpowiedzi była czuję się jak w niebie, to myślę, że większość zaznaczyłaby czuję się jak w niebie. A tutaj dodatkowo jeszcze w tej piosence mamy mowę o Jezusie Chrystusie. I czuję się jak w niebie, bo ja jestem z Jezusem Chrystusem, bo wywyższam Jezusa Chrystusa. A właśnie sakrament małżeństwa, piękny sakrament, w którym oddają się małżonkowie sobie, jest również przyjęciem do swojego życia Jezusa Chrystusa. I odtąd jesteśmy razem małżeństwem, ale jest również z nami Chrystus. I dlatego czujemy się jak w niebie, bo to Chrystus wynosi nasze małżeństwo, nasz związek, naszą miłość, aż do nieba. I to jest piękna wiadomość dla każdego chrześcijanina.
Mówiliśmy tutaj już o wzorach rodziny, wzorach związków. Opieraliśmy to na przykładach biblijnych. Ale coraz częściej życie pokazuje, że rodzina przeżywa swój kryzys, że nie zawsze jest tak ładnie i pięknie, że jest wszystko fajnie, ale czasami są kryzysy, są problemy, trudności. I mówi o tym nie tylko teologia, nie tylko księża o tym opowiadają, ale mówi o tym też chociażby socjologia czy psychologia. I warto też podkreślić, że rodzina przechodzi kryzys nie tylko na tym poziomie religijnym czy moralnym, ale często i bardzo często na tym podstawowym poziomie, takim egzystencjalnym, takim ludzkim, wychowawczym. I tu też próba ratowania tej sytuacji staje się też przedmiotem nie tylko księży, nie tylko papieża, bo przecież wydał wspaniałą adhortację Familiaris Consortio, ale też stała się przedmiotem dążeń do tego ratowania instytucji świeckich i również państwowych. Zaczęto otwierać różne poradnie, różne stowarzyszenia i ruchy takie prorodzinne. No właśnie, ale są te kryzysy. I teraz co robić? My tutaj nie chcemy dawać jakichś gotowych pewnie recept, czy próbować jak to naprawić. Chcemy raczej się kilkoma swoimi refleksjami dzielić, jak to robimy do tej pory. I przyczyn tych kryzysów pewnie nie odkryje tutaj Ameryki i nie zapisze się na kartach historii jako Krzysztof Kolumb albo inny wielki. Ale przyczyn jest wiele, bo świat idzie do przodu, rozwój techniki, rozwój przemysłu. Społeczeństwo wręcz biegnie do przodu. Goni za karierą, za pieniądzem, za władzą, za przyjemnościami. Tu już o tym mówiliśmy dzisiaj. A dzisiejszy człowiek jest ciągle w biegu, ciągle goni, ciągle nie ma czasu. Człowiek nie ma czasu dla siebie, na odpoczynek, na refleksję, na chwilę zatrzymania. A gdzie tu mówić o żonie, o dzieciach, o rodzinie? Gdzieś 2 lata temu u nas na wydziale studenci wystawiali sztukę, to chyba było w okresie świątecznym, czyli pewnie będzie blisko 2 lata. Chodziło w niej mianowicie o to, jak dzisiaj działa szatan, w jaki sposób. I tam było takie przedstawienie, szatan w roli głównej, i on miał problem, jak dzisiejszego człowieka sprowadzić na manowce, na złą drogę. Mówił sobie, że rodziny nie zabierze, bo to nie takie proste. Kościołów nie zburzy, no bo to tak nie da rady, nie tak prosto. Pisma Świętego też nie zabierze, bo pewnie za dużo egzemplarzy. I było kilka innych przedmiotów, czy co tu zrobić, żeby tak. I w końcu wpadł na pomysł. Zabiorę im czas. A jak czas zabrać? Zabrał czas, właśnie w taki prosty sposób. Właśnie człowiek zacznie dążyć za pieniądzem, za pracą, za telewizją, może za internetem. Bo to tak chyba naprawdę są złodzieje czasu.
Tak, jeśli szatan zabierze człowiekowi czas, zauważ, jeśli on nie będzie miał czasu dla swojej rodziny, to może stać się tragedia. Przytoczę tutaj taką krótką opowieść o młodym mężczyźnie, który stanął przed sądem pod zarzutem fałszerstwa ważnych dokumentów. Sędzia znał tego człowieka od dziecka, gdyż ojciec oskarżonego był uznanym prawnikiem i autorem świetnych podręczników dla adeptów prawa. Czy pamiętasz swojego ojca? Zapytał sędzia surowym głosem. Tego ojca, którego okryłeś hańbą. Pamiętam go doskonale, odparł oskarżony. Gdy szukałem u niego rady lub pociechy, spoglądał na mnie znad swoich notatek, mówiąc: odejdź, chłopcze. Nie widzisz, że jestem zajęty? Drugi bracie, druga siostro, zauważ rozwój w pracy prawnika, formacja młodych prawników, pieniądze dla rodziny, które trzeba było zarobić. To ważne. Jednak szatan zabrał mu czas dla rodziny i syna, czyli to, co powinno być dla niego najważniejsze. I syn przegrał życie. Ojciec też, bo nie potrafił stworzyć rodziny.
Właśnie, bo to wszystko jest potrzebne. Wszystko, praca, pieniądze i tak dalej. Chodzi tylko, aby to wszystko miało swój umiar. Bo to wszystko przecież jest dla ludzi. Bóg to stworzył dla człowieka. I bywa tak czasami w życiu, że obecność ojca w domu zamyka się do kilku godzin późnowieczornych i nocnych, a kontakt z dziećmi zamyka się tylko do stwierdzenia: dajcie mi spokój, jestem zmęczony, chcę chociaż spokojnie obejrzeć wiadomości. Nie ma mowy tutaj o ojcowskiej trosce, o dobrym słowie, o takiej ojcowskiej obecności. Jest taki kryzys o tym, co wspominał już Karol, o tym, że ojciec jest przy synu, a syn jest przy ojcu. Dzieci czekają na tatę cały dzień, a on nie ma czasu. Kiedy przyjdzie do domu, to chce już mieć święty spokój. A i z matką czasami, matka czasami nie jest lepsza. Bo to seriale, bo praca, bo sąsiadka, bo fryzjer, bo to czy tamto. Nie ma czasu na wychowanie dzieci, na przekazanie im wartości rodzinnych, na przekazanie im miłości, czułości, ciepła. A przecież czym skorupka za młotu nasiąknie? Jak mówi powiedzenie. A co się wtedy dzieje, kiedy rodzice nie przekazują wartości dzieciom? Wtedy następuje, ja to tak nazywam, samowychowanie. I tutaj przy współudziale kolegów, koleżanek, często internetu, gazet, telewizji. A przecież są pewne wartości w życiu, szczególnie te w okresie dojrzewania, które musi młodemu człowiekowi ktoś przekazać, ktoś z autorytetem. Ktoś musi młodego człowieka wprowadzić w dorosłe życie. A to jest jedno z podstawowych zadań rodziców. Nie tylko dać życie, ale także to życie podtrzymać. Czyli zapewnić odpowiednie warunki do rozwoju dziecka. A to wymaga czasu, poświęcenia. To wymaga takiego prostego bycia z dzieckiem. Ostatnio chyba w Gościu Niedzielnym ksiądz Pawlukiewicz w wywiadzie wskazuje, że problemy z ojcostwem należy szukać pewnie gdzieś w okresie rewolucji przemysłowej, czyli gdzieś około 200 lat temu. Ale myślę, że to ten problem może też doczekać tego braku czasu. Bo problemy z czasem właśnie mogą sięgać tej rewolucji przemysłowej. Problemy z czasem dla dzieci. Od której to rewolucji ojcowie zaczęli masowo wychodzić z domu do pracy, do fabryk. Coraz rzadziej są w domu przy swoich dzieciach. Już nie uczą swoich dzieci fachu przy swoim warsztacie. Już nie poświęcają im tyle czasu. To tak, jak już tu wspominał, że Karol wspominał, że Józef miał swój warsztat i na pewno Jezus też był pewnie obecny przy Józefie. Na pewno uczył się przy nim tego fachu.
Wtedy, kiedy Jezusa nie było, to na pewno Józef nie miał do kogo tutaj co powiedzieć, no ale wtedy, kiedy był Jezus, to na pewno rozmawiali.
No właśnie, i teraz synowie nie są już wpatrzeni w swoich ojców. A co za tym idzie? Ojcowie nie przekazują ich tych wartości, tych, których tak naprawdę synowie potrzebują. No i tutaj dotykamy tego kryzysu ojcostwa, ale jeszcze do tego wrócimy, myślę. Ale i kobiety też jakoś nie spełniają do końca swoich funkcji. Walczą o swoje prawa i bardzo dobrze, bo kobieta nie może być tylko taką kurą domową. Ale czy czasami to nie poszło jakby za daleko? Czy nie jest tak, że kobieta dbając o własny, nazwijmy to interes, nie pozostawia rodziny na boku? Ktoś powiedział kiedyś, chyba doświadczony zakonnik, czytałem to w jakiejś książce.
Redemptorysta na pewno. W Radiu Maria jesteśmy, to redemptorysta powiedział, doświadczony.
Myślę, że nie redemptorysta, bo nie mówię. Myślę, że to jednak nie był redemptorysta, bo nie czytałem książek o ojców redemptorystów, dlatego na pewno nie był redemptorysta. A to na pewno książka jakiegoś ojca.
Bracie Marcinie, to błąd.
Trzeba zacząć czytać, nadrobić lektury.
Nie, no nie mówię, że nie zacznę czytać, prawda?
Dostaliśmy wtedy dzisiaj lektury, także będziemy czytać.
No właśnie, ale on tam mówi w tej książce, że kiedy widzi kobietę, w mundurze policyjnym, to jest zażenowany. I mówi, nie dlatego, że dyskryminuje kobiety, a dlatego, że kobieta w ten sposób traci swoją piękność, traci to swoje bogactwo. Bo to na tym przykładzie wskazuje, że to do mężczyzny zadaniem jest ochraniać kobietę, a nie odwrotnie. To mężczyzna ma być tym, tym, który będzie ochraniał, tym kimś większym, prawda? Tym...
Tak, ja pamiętam, jak ksiądz Pawlukiewicz opowiadał kiedyś w swoim kazaniu właśnie taki przykład, jak dwóch panów siedziało sobie przy jakiejś tam budce z kolą czy piwem, popijając sobie, to było w Warszawie, a dwie panie, które pracowały w policji czy w straży miejskiej, nie pamiętam, szły właśnie w mundurach ochraniać tam Stare Miasto. I jeden do drugiego mówi, ty, a co one tam mają tutaj obok w kieszeni? Ten drugi tak patrzy na niego i mówi, pewnie lakier do włosów.
No nie wiadomo, co tam mają, ale raczej nie mają, nie jest to lakier do włosów, raczej jakaś broń. No właśnie, a jeszcze chciałbym, obrazując to, byłem ostatnio z moim rocznikiem w Szymbarku na Kaszubach, jest tam skansen.
I polecamy, bardzo dobre miejsce.
Bardzo dobre miejsce, ale... Na wypoczynek, na zaznanie się z kulturą kaszubską też można posłuchać. Miłe towarzystwo, grono, przewodnicy bardzo życzliwi. Także zapraszamy tam. Troszeczkę reklamy tutaj im zrobimy. I tam w tym skansenie stoi dom, który charakteryzuje się tym, że...
Jest do góry nogami.
No tak. Właśnie, do góry nogami.
Też tam byłem.
Ach, też tam byłeś, Karol. Bardzo widzisz, to wiem, wiesz, o czym mówię. I ten dom... On symbolizuje sytuację współczesnego świata, że w tym świecie, w którym żyjemy, pewne wartości zostały odwrócone do góry nogami. Myślę, że to dobrze też obrazuje sytuację niektórych rodzin. I co jeszcze jest ciekawe, kiedy się chodzi po tym domu, to Karol, możesz powiedzieć, co się tam dzieje?
Kręci się w głowie ogólnie.
Kręci się w głowie, a ktoś słabszy, były takie przypadki, że przeszedł tylko po parterze już na pierwsze piętro, czyli na parter. Tak naprawdę na parter to już nie wszedł, bo nie dał rady, bo się kręciło zbyt mocno w głowie. Bo tam po prostu nie idzie się poruszać, tam jest, to tak jak w dzisiejszym świecie czasami bywa, że w głowie się kręci i najlepiej by chciało się z niego uciec.
Tak, więc co? Apel do rodziców.
Rodzice i wy przyszli rodzice. Apelujemy do was.
Znajdźcie czas dla waszych dzieci. Więc co, Marcin? Może trochę muzyki, jakaś piosenka?
Posłuchamy muzyki. Może trochę wolniej.
Ludzie biegną, pan co krzyczy też. Już o jeden krok przed sobą jest. Modna pani, nie chce spóźnić się, bo podwyżkę miał dać jej szef. Młody tata, trzeci etat ma, w domu zdąży tylko spać. Każdy pędem, bo ucieka czas, przecież tyle tu ważnych spraw. Trochę wolniej, po co gonić tak w imię czego? Zobacz coś choć raz. Ludzie pędzą, dziecku spieszy się, klucz na szyi ma i szkoły dwie. Karierowicz biegnie po ma cel, zdobyć wszystko chce w jeden dzień. Ważnym gościem trzepie każdy nerw, coś na wczoraj chciałby mieć. Jakiś oddech, parę krótkich przerw, czasu więcej do stresu mniej. Co zobaczyć chcesz? Życie ma barwy i kształt. Porozglądaj się. Oh,
coś chociaż.
W dzisiejszym czasie wzrastania o świętości rodziny mówią alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, wśród nich diakon Karol i bracia klerycy Tomasz, Marcin, Arkadiusz. Wszystkich młodych pragniemy zaprosić do współudziału w naszych rozmowach, w naszym czasie wzrastania. 056 655 23 55 to telefon dla tych, którzy mieszkacie na północy Polski. Dla tych, którzy mieszkacie na południu, 056 655 23 56. I dla młodzieży z zagranicy 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66 i kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56.
Tak, wysłuchaliśmy piosenki. Trochę wolniej, noga z gazu. Trochę wolniej. Mamy taką prośbę do świata, aby trochę zwolnił. Ale czasami my też się na tym łapiemy, że trudno nam jest zwolnić w naszej aktywności. Tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do słów, które padły z ust Marcina o tym autorytecie ojca, przede wszystkim ojca w rodzinie. I Marcin tutaj powiedział o tym, że autorytet jest dzisiaj nieco zachwiany ojca. Powiedział tutaj o tym, że ten problem zaczął się wtedy, kiedy ojcowie masowo wychodzili do fabryk, zaniedbywali rodziny. I tak poniekąd ta sytuacja niestety trwa do dzisiaj. I autorytet ojca jest również zaburzony przez rozwijającą się technikę. Bo zauważmy, w dzisiejszych czasach ojciec, który pracuje, nie wiem, gdzieś tam na budowie, powiedzmy, czy też nawet w biurze, przychodzi, czy jest kierowcą na przykład, przyjeżdża, przychodzi do domu, a syn siedzi przed komputerem, ściąga jakieś nowe, najnowsze programy, słucha MP3, czy teraz już nawet MP4.
Albo gra w gry, nie?
Albo gra w gry, najnowsze.
Ściągnięte wcześniej
z internetu. Ma kierownicę wbudowaną do stołu,
do biurka
i cały czas gra. Znajomość języków, przecież w szkole mamy po 3-4 języki, młodzi się uczą. I taki ojciec przychodzi do domu i się okazuje, że tak naprawdę syn wie więcej niż ojciec. I czasami tak jest, że później syn mówi: ojcze, tata, ale ty jesteś zacofany trochę, bo ty się nie znasz tutaj na komputerze, nawet nie wiesz, gdzie, powiedzmy, kliknąć tutaj w Windowsie, nie mówiąc o innych programach. Takie dziecko nie ma oparcia w ojcu, nie ma jakiegoś autorytetu, bo ono wie, że tak naprawdę, i tak jest, że ono jest mądrzejsze niż ten ojciec. A jeszcze pamiętam sytuację, i tutaj również możemy o tym powiedzieć, że gdy w dawnych czasach, czy też w kulturze rolniczej, tak fachowo nazwijmy, gdy ojciec wychodził w pole orać, gdy wychodził do zwierząt, to brał swoje dziecko, brał swojego syna i uczył go zawodu. Pokazywał mu, jak ma pracować, co ma zrobić, żeby było dobrze zrobione. I uczył, przystosowywał go do życia. Ja pamiętam jeszcze z moich lat dziecięcych, kiedy mój tata pracował w warsztacie, był ślusarzem, był kowalem, ciężko pracował w warsztacie. Czasami mnie zabierał do tego warsztatu. Ja widziałem, jak on trzymał ten 5-kilowy młot, jak kuł to żelazo, jak pracował gdzieś tam w ślusarni.
Ale tobie chyba nie kazał dźwigać, co?
Nie, mi nie kazał dźwigać, ale widziałem, jaki trud wkłada w to, żebym ja mógł żyć w ciepłym domu, żebym ja mógł się rozwijać, żebym ja miał pieniądze na nowe buty. I dla mnie ojciec to jest autorytet. A dzisiaj niestety ten autorytet jest zaburzony.
Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, czas wzrastania. Halo? Halo? Dobry wieczór, szczęść Boże.
Kogo
witamy?
Panią Weronikę.
Prosimy bardzo. Prosimy bardzo, pani telefonuje do nas do czasu wzrastania. Tak?
Tak.
I w jakiej sprawie?
W takiej sprawie, że chciałam się zadać pytanie. Jeżeli ktoś idzie na księdza, a jeszcze nim nie został, czy ma prawo wystąpić?
No, postaramy się odpowiedzieć.
Bardzo ciekawe pytanie, często pojawiające się. Także chyba wszyscy są przygotowani na odpowiedź, bo to przewija się nieustannie to pytanie. To proszę.
Jeżeli ktoś idzie do seminarium, to tak jakby można to przyrównać, kiedy dwoje zakochanych się zaręcza i ten okres narzeczeński do ślubu to jest właśnie taki nasz okres seminaryjny, czyli tak jakby na dzień dobry zaręczyliśmy się z Panem Bogiem i do momentu święceń, a więc do końca piątego roku jesteśmy w narzeczeństwie, żyjemy z Panem Bogiem pod koniec piątego roku jakby bierzemy ślub z Panem Bogiem i już wtedy jakby można to powiedzieć musztarda po obiedzie, ale do końca piątego roku to tak jakby zerwać zaręczyny, takich bez większych komplikacji.
Bez żadnych praktycznie.
No bez praktycznie żadnych, dokładnie.
Jeżeli tutaj pani Weronika i inne słuchaczki przede wszystkim są zainteresowane tutaj naszymi głosami, to ja muszę powiedzieć, że ja już jestem po piątym roku, także ja już jestem tak bardzo, bardzo zaręczony z Panem Bogiem, bo ja już jestem po pierwszych święceniach, pierwszym stopniu. Jestem osobą duchowną, także tutaj, jeżeli chodzi o mnie, to nie ma szans. A tutaj bracia jeszcze są tutaj na drodze wzrastania, tak jak ten program, czas wzrastania. Także seminarium to też jest czas wzrastania. I myślę, że seminarium to jest czas wzrostu w wierze, w miłości do Pana Boga, w miłości do drugiego człowieka. I oczywiście wszystko na tej drodze jest możliwe, ale jeżeli ktoś się zdecydował pójść na maksa za Jezusem Chrystusem, to pójdzie, oczywiście nie po trupach, ale pójdzie z miłością do Niego i z Jego miłością.
I wracając do tematu tutaj rodziny, tak samo jest również w rodzinie. Jeżeli ktoś decyduje się założyć prawdziwą, dobrą rodzinę, to bierze także na siebie konsekwencje, bierze krzyż, bierze to, co jest złe w domu, a także bierze to, co jest dobre i to, co jest fajne. Dobrze, dziękujemy bardzo za ten telefon. Czekamy na następne, troszeczkę bliżej związane z tematem.
Don Studio, M do E do Z do O, Paula, obudź się. Ten wieczór to jedyna chwila na refleksję. Życie każe wykazywać się refleksem. Wyścig, nie ma czasu by pozbierać myśli. Wszyscy biegną, a niektórym jest już wszystko jedno. Tak dążymy do swych przeznaczeń. Kolejny raz nerwy tracę przez pracę. Kolejny raz zbierasz kasę za pracę i nawet nie zastanawiasz się, czy można inaczej. Twoje życie, musisz o nie zadbać. Twoje chwile, nikt ich nie może zabrać. Twoja rola, musisz ją zagrać. Twoja kobieta, w to miejsce zawsze chciałeś ją zabrać. Tego smaku szczęścia każdy może zaznać. Ty też chcesz, wiesz, dla nas to sprawa ważna. Obudź się, aby spełnić ten sen. Obudź mnie, jutro, gdy wstanie nowy dzień. Obudź się,
wstaje nowy dzień.
Ej, wstaje nowy dzień.
Obudź mnie.
Obudź mnie. Nowa nadzieja, pozostaną wciąż niespełnione marzenia. Świat w sobie tyle nienawiści ma. Wiesz dobrze, twój plan się nie ziści na 100%, ale graj na 100%. A jeśli masz już coś, to to doceń. Bo urodziłeś się, by mieć życie piękne. Nie urodziłeś się po to, aby cierpieć. Porozumienie jest piękne i ludzkie. Pozdrawiam wszystkie bezkrwawe rewolucje. Szacunek dla tych, co przesiedzieli lata w celach jak Mandela. Wierząc cały czas, że jest nadzieja, niech to się nam udziela. Ta wiara w dobro, w różnorodność, w ludzką godność. Niech to będzie pochodnią, która w nas zapłonie. Pokażcie pokój i podnieście w górę dłonie.
Prosimy bardzo, halo.
Ja chciałam się zapytać, jedno pytanie. Takie...
Kto telefonuje? Taka zwyczajna, kulturalna sprawa.
Czy jak się nie jest jeszcze księdzem?
Ale prosimy się przedstawić, dobrze? Bo...
Z tej strony Paulina.
Paulina.
Czy jak się jeszcze nie jest księdzem, czy można wystąpić, tak?
No, na antenie Radia Maryja można.
My chcemy bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich ze szkoły zawodowej, jak i nie tylko, ze wszystkich szkół w Chełmie i wszystkie słuchaczki i słuchaczy. Przed chwilą padło już to pytanie, odpowiadaliśmy na to pytanie. Także tak, można wystąpić, jak się nie jest jeszcze księdzem, jest się klerykiem, można wystąpić na antenie Radia Maryja na przykład, kiedy należy się do seminaryjnej grupy radiowej.
Albo na albo scenie jakiejś.
Też można wystąpić, czy na scenie teatralnej. Można wystąpić. Dziękujemy bardzo za telefon.
Czekamy jeszcze na telefony. Mam nadzieję, że tutaj ojciec za chwilę jeszcze nam przypomni numery telefonu.
Tak, już przypomnę numery telefonów, ale muszę powiedzieć, że w tej szkole macie dużo fanek. Dlatego, że wciąż te telefony jak gdyby z jednej szkoły.
No to już Marcin musi się tutaj wytłumaczyć jako hełminiak.
Ale to nie tylko z tej szkoły dzwonią, dzwonią z różnych szkół, także...
Tak. Oczekujemy na telefon oczywiście. 056 655 2355 lub 056 655 2356. Audycja Czas Wrastania. Dzisiaj o świętości rodziny. Gośćmi są klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu spoza granic Polski. Telefony 004 856 655 2333 lub 655 2366. Spróbujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże. Ja jestem osobą z widomą.
Kto telefon? Tak.
Chciałam parę słów do wszystkich słuchających mnie, do dziewcząt, do chłopców. Można?
Można, tylko proszę się przedstawić.
Dzwoni Janina z Wrocławia. Proszę wszystkich braci kleryków i wszystkich ojca i wszystkich słuchających. Więc ja przeżyłam trochę już. Jestem osobą rozwiedzioną, ale chciałam powiedzieć tylko tyle, że od początku w moich myślach zabłysnął święty Józef. To jest dla mnie wspaniały autorytet i ja właśnie nie wiem, jak to się stało. W każdym razie modliłam się do niego bardzo gorąco w moich chwilach małżeństwa, bo małżeństwo jest trudnym związkiem, to muszę wszystkim powiedzieć. I nie łudźmy się, że młodzi ludzie, że jak pragniecie zawrzeć związek małżeński, że będzie sielanka. To jest uroczysty wjazd na cierniową drogę, można powiedzieć. Ale uciekajcie się wszyscy do świętego Józefa. Właśnie dlatego, że bracia tutaj o nim tak dużo mówili. Ja też powiem, ja go bardzo kocham i naprawdę w ciężkich chwilach zawsze do niego się uciekałam. Codziennie odmawiam litanię. Nauczyłam się już jej na pamięć. Jak nie mam czasu w domu, to w drodze gdzieś w biegu, bo czas szybko biegnie, aż za szybko. I właśnie bardzo go kocham. Józef Święty mi bardzo dużo pomógł. Uważam, że wszyscy mężczyźni w ciężkich chwilach w dzisiejszych czasach powinni się do niego modlić. Wszystkie, nawet dziewczęta, tak jak Maryja, bardzo go na pewno też kochała i na pewno sobie nawzajem pomagali i w zgodzie żyli. I dlatego proszę was wszystkich, bo wiem z własnego doświadczenia, że święty Józef wysłuchuje wszystkich modlitw i bardzo pomaga. I bardzo proszę wszystkich mężczyzn, no i kobiety także, które mają trudne położenie, żeby się modlili. Święty Józef zawsze pomoże. Mnie dużo pomógł. Mhm. Przepraszam za wzruszenie.
A my bardzo gorąco dziękujemy za ten telefon, za to świadectwo, które tak bardzo osobiście stało się potwierdzeniem tego, o czym dzisiaj słyszeliśmy w naszym czasie wzrastania. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Będzie Pan wolny z Chrystus?
Na wieki wieków, amen. Kto telefonuje?
Dzwoni Paweł.
Prosimy, Pawle.
Właśnie włączyłem, znaczy już wcześniej słuchałem trochę Radia Maryja. Ja studiuję, jestem z Krakowa, studiuję w tej chwili filozofię, mówiacie. I właśnie wiem, że poruszacie ten problem rodziny i tego, co wokół się niej jakby dzieje. I to faktycznie jakby tam są też bracia klerycy, z tego co wiem.
Przede wszystkim, Pawle, są bracia klerycy. Albo no. Tylko i wyłącznie.
Aha, tak, to serdecznie pozdrawiam.
Ale prosimy do rzeczy.
Chciałem powiedzieć tylko tyle, że ja na przykład obserwuję w swoim środowisku studenckim, że faktycznie jakby różni ludzie przychodzą i z różnym doświadczeniem własnej rodziny i tego, co jakby właśnie się tam dzieje w tych rodzinach. I tego, co też był właśnie wątek świętego Józefa, wątek też ojcostwa poruszany. Ja mam duży kontakt z ojcami dominikanami z Krakowie i to też do kleryków między innymi, że oni właśnie ojcowie zawsze mówili coś takiego, w szczególności ojciec Tomasz, który mnie prowadził przez wiele lat, serdecznie go pozdrawiam, który mówił, że ja myślałem kiedyś, żeby być księdzem też, myślałem, żeby zostać zakonnikiem. Nawet w pewnym momencie mi się to udało, ale na razie jest to jakby droga trochę odwieszona. I on mi mówił coś takiego, żeby być dobrym księdzem, żeby być dobrym zakonnikiem, trzeba przede wszystkim mieć jakby powołanie do małżeństwa. Jakby dopiero na właśnie powołanie do rodziny, że jakby w tym powołaniu, w powołaniu do bycia dobrym ojcem, czy do bycia w ogóle ojcem, można budować coś innego, można budować raczej coś więcej. Można budować właśnie to powołanie do bycia zakonnikiem, czy bycia księdzem. I na takim fundamencie dopiero właśnie może wzrastać to powołanie, to co mówił święty Tomasz za chwilę też, że łaska boduje na naturze. No i tyle chciałbym chyba powiedzieć.
Dziękujemy, Pawle, pozdrawiamy serdecznie.
Tak,
z Bogiem.
Z Bogiem. Cześć.
Ja mam takie bardzo pozytywne doświadczenia. Akurat Krakowa jeździłem kiedyś na rekolekcje do Krakowa, do księży misjonarza Paulo i tam właśnie też kiedyś to samo co tobie tutaj, no może troszeczkę inaczej, ale o to samo chodzi, powiedział mi właśnie taki starszy, doświadczony ojciec duchowny, być może ten sam, nie wiem, powiedział takie słowa, pamiętam, że każdy dobry ksiądz byłby dobrym ojcem, ale niekoniecznie każdy dobry ojciec byłby dobrym księdzem, dlatego że ojcostwo bardzo głęboko wpisuje się w kapłaństwo. Prawda, Karol?
Tak, tak. Myślę, że uważam tak osobiście i tak jest, że kapłan powinien być również dobrym ojcem. I o tym bardzo dużo mówi ojciec Jan Góra w czasie spotkań nad Jeziorem Lednickim. O tym dużo mówił Jan Paweł II. Napisał wiele utworów o ojcostwie i właśnie kapłan powinien być nawet dobrym ojcem, ponieważ on niejako bierze pod swoje skrzydła wszystkie swoje dzieci. Parafia jego staje się jego owczarnią, jego rodziną tak naprawdę. I wszyscy, którzy w tej parafii żyją, którzy jakoś otaczają księdza, są jego rodziną. I bardzo ważne jest ojcostwo w kapłaństwie. I tutaj bardzo dobrze Paweł zwrócił na to uwagę. Bardzo dziękujemy za ten telefon.
Czas wzrastania, bardzo proszę. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry wieczór, praktycznie rzecz biorąc. Prosimy.
Adam z tej strony. Ja tak słuchałem tej audycji. Nie jestem jakimś tam silnie wierzącym, prawda? Nie wiem. Nie jestem tam jakimś... Po prostu słucham tego radia dzisiaj przypadkiem. No i tak słuchałem tego tematu w pogoń za pieniądzem i tak dalej. Rodzina, że po prostu nie zaniedbywać tego. Nie wiem. Wychodzi na to, że mniej pracować i tak dalej. Tylko ja się zastanawiam nad tym... O Jezu, jak to ująć? Zastanawiam się nad tym po prostu, nie? Co jest gorsze? Usiąść, siedzieć w domu, tak? Zająć się dziećmi, nie pracować, albo zarabiać, pracować po kilka godzin, zarabiać marne grosze, żeby nie wystarczyło na utrzymanie, na ciuchy, na cokolwiek dla tych dzieci. Czy to, że ktoś się stara, pracuje na przykład dzień i noc za tą kierownicą, tak jak w moim przypadku? No i tak, żeby zapewnić godne życie rodzinie, dzieciom, żonie i tak dalej. Co jest gorsze?
No Adamie, bardzo trudne pytanie tutaj podjęte przez ciebie, które chyba każdy z nas, i czy to będąc kapłanem, czy to będąc osobą żyjącą w małżeństwie, czy w rodzinie, musi dać odpowiedź, bo trudno odpowiedzieć, co jest gorsze tak obiektywnie, co jest lepsze.
Znaczy, my też nie mówiliśmy, że to jest mało istotne, czy może mniej ważne. Święty Józef, którego postać tutaj zarysowaliśmy, też przecież bardzo ciężko pracował po to, żeby utrzymywać rodzinę. Mówiliśmy, że to jest ważne, ale że to nie jest najważniejsze.
Jak słyszałem tutaj za tą kierownicą, od razu przychodzi mi na myśl mój tata, który jest kierowcą i też czasami pracuje ciężko, pracuje w nocy, ma nocki. Ale co jest ważne, ja nigdy, od jak dawna pamiętam, tata zawsze był kierowcą, a często czasami go nie było w domu, ale nigdy nie miałem takiego wrażenia, że jest mi go brak, czyli że wypływa z tej jego pracy jakiś niedostatek, jakieś zło dla mnie. Tak więc ważna jest taka zasada dobrego wypośrodkowania, takiego dobrego złotego środka, żeby znaleźć tą właściwą granicę między pracą a rodziną. Bo tak jak już wspominał Tomek, my nie mówiliśmy o tym, że trzeba w jakiś sposób więcej czasu poświęcać czy to na pracę, czy na rodzinę. Ważne jest to, żeby to ze sobą w jakiś sposób współpracowało. Żeby rodzina mogła w dobry sposób funkcjonować, potrzebne jest, żeby ta rodzina w jakiś sposób na siebie zarabiała. Tak więc tutaj myślę, że to ze sobą w jakiś sposób się nie kłóci.
Ale warunki w Polsce, jakie są, takie są. Wiadomo, jakie są zarobki, a jakie ceny wszystkiego. I żeby zarobić jako taki zwykły szary robot typu kierowca, nie wiem, tam ktoś inny, to żeby zarobić naprawdę na utrzymanie, żeby wystarczyło na wszystko i żyć w miarę, w dostatku, to naprawdę się nie da tak pracować 8 godzin, bo na przykład u mnie się dzień zaczyna o 7, a kończy się o 12, pierwszej w nocy i tak jest codziennie przez cały tydzień, mam wolną niedzielę.
Oczywiście, my to bardzo dobrze rozumiemy, że można tak dużo pracować i że rzeczywiście to zajmuje dużo czasu, ale musimy mieć zawsze to w świadomości, żeby nie przegrać życia, żeby gdzieś życie nam nie przeszło tylko na tą pracę, bo możemy przegrać życie tak jak ten prawnik z tego przykładu, gdzie on poświęcił się kompletnie na pracę, kompletnie na naukę, na rozwój i zaniedbał swojego syna i tak naprawdę przegrał i jego życie, i swoje życie.
Ja myślę, że tutaj pan Adam poruszył bardzo ważną sprawę, istotną, i ja jestem, muszę powiedzieć, że tutaj pan Adam zadzwonił do nas, podzielił się swoim doświadczeniem i też jestem w pewien sposób zadowolony, że tacy ludzie dzwonią, bo naprawdę widać, że mu zależy na rodzinie i to już jest pierwszy krok i pierwszy zdrowy objaw, że ta rodzina ma pewien fundament i tym fundamentem i jednocześnie głową jest ojciec, który troszczy się o rodzinę. I bardzo rozumiem tego pana Adama, który dużo pracuje na rzecz swojej rodziny i przeznacza dużo trudu na to, żeby ta rodzina miała jakiś zapewniony byt, ale dobrze pan Adam powiedział, że ma wolne niedziele. I może warto zacząć od tej niedzieli, żeby poświęcić dzieciom kilka chwil właśnie w ten dzień.
Bo może być tak, że można być z dzieckiem przez cały tydzień, a w ogóle nie mieć dla tego dziecka czasu, bo można mieszkać w jednym, nie wiem, nawet pokoju, w mieszkaniu, a przychodzić koło siebie obojętnie, w ogóle nie poświęcać minuty dla dziecka, a można podobnie jak pan Adam pracować 6 dni w tygodniu, ale tą niedzielę i to dziecko będzie się czekało na tą niedzielę, żeby tą niedzielę właśnie spotkać się z ojcem, że będzie czekało na to i będzie wiedziało o tym, że ojciec przyjdzie, będzie w niedzielę miał dla niego czas, zabierze go, nie wiem, na lody, na karuzelę, na coś, że mu przekaże pewne te wartości. Ono to zrozumie, jeżeli takie coś będzie miało miejsce, zrozumie to, że ojca nie ma przez 6 dni, ale czeka z utęsknieniem, z tęsknotą na ten 7 dzień, w którym tak jakby nastąpi rekompensata tych 6 dni nieobecności.
Tak, to dziecko czeka na tatę, który z miłości właśnie do tego dziecka pracuje te 6 dni, a ten 7 dzień poświęci całkowicie.
I myślę, że też tutaj czasami, jeżeli jest taka sytuacja, bo faktycznie sytuacja w Polsce i warunki jest bardzo trudna, to nie podlega dyskusji. I czasami naprawdę myślę, że wystarczy kilka minut, kilkanaście minut dziennie czy wieczorem, jeżeli ktoś cały dzień pracuje, to wieczorem, nie wiem, czasami podejść do dziecka, ucałować wieczorem w łóżku, powiedzieć mu dobre słowo, żeby to dziecko po prostu czuło obecność ojca, gdzieś, że ten tata jest.
Ty myślisz, że można świetnie wykorzystać zawód pana Adama, bo ja pamiętam, jak byłem mały i przyjeżdżał do nas wujek i samochód to był rzadkość i on przyjeżdżał maluchem. I ja byłem zadowolony, że mogę usiąść za kółkiem. A jak ja bym był taki mały i by przyjechał wujek tirem, jak ja bym zasiadł za tira, to normalnie by był szczyt szczęścia.
Szalał z radości.
Ale to jest, wiemy, że to jest tylko chwilowe szczęście, taka radość. Ale pan Adam rzeczywiście podjął bardzo ważną kwestię człowieka, który nie ucieka przed rodziną w pracę, tak, albo ucieka przed rodziną w wolne zajęcie, szukając to, o czym mówiliście, jakichś telenoweli, gier komputerowych, kontaktów, które służą rozrywce wszelako pojętej, ale jest człowiekiem, który chce, aby jego rodzina mogła najzwyczajniej w świecie rozwijać się, być rodziną nie wiadomo jak bogatą i rozrzutną, ale tak jak określał, no żyć godnie. I w tym momencie, patrząc na warunki polskie, trzeba oddać cześć wszystkim tym młodym małżeństwom, które pracują, aby mogli żyć godnie, poświęcając niejednokrotnie ostatnie minuty, ostatnie siły, ponieważ życie, no niestety, jest coraz bardziej trudne. I tu pamiętam Marcin, który mówił, i ty mówiłeś o kobiecie, ale chciałoby się, żeby teraz, planując małżeństwo, planując rodzinę, młoda niewiasta, dziewczyna, potem matka, mogła liczyć na to, że okres wychowawczy, opiekuńczy, macierzyński będzie doceniony, że ona od państwa dostanie wystarczająco dużo środków, że nie będzie musiała po paru miesiącach biec do pracy, żeby ratować budżet całej rodziny, a mąż będzie mógł, normalnie pracując, za czym tęskni pan Adam i nie można mu tego odebrać, tak, pracować 8 godzin i zarobić godne pieniądze na godne utrzymanie rodziny. I tu też małżonki, która chce się podmalować, która chce o siebie zadbać, a nie żyć w nędzy. To są bardzo ważne kwestie, które dobrze, że są zauważane.
Tak, myślę, że to jest... Pan Adam tutaj zwrócił uwagę naszą na to, że on służy rodzinie, że on nie ucieka przed rodziną w pracę, ale właśnie służy rodzinie i kładzie ten fundament pod byt rodziny.
Myśmy Boga chwalili, myśmy grali i śpiewali, jak król Dawid to cyli. My mądrość wynoski zjedła światowa pokusa, myśmy mogli mężnie krążyć śladami Chrystusa. My mądrość wynoski zjedła światowa pokusa, myśmy mogli mężnie krążyć śladami Chrystusa. Szacunek, żeś na krzyżu swoje życie oddał na nas ratunek. Prowadź do troską celastą, byśmy nie zgłodzili, ale radosnym tańcyniem Stwórcę wywyższyli. Prowadź do troską celastą, byśmy nie zgłodzili, ale radosnym tańcyniem Stwórcę wywyższyli.
Thank you.
Czas wzrastania, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z Lublina. Na takie pytanie, czy Kościół jest instytucją prorodzinną, to na pewno wszyscy odpowiecie tam obecni, że jest. Natomiast ja chciałem zapytać, takie mam dwa pytania. Pierwsze jest takie, że dlaczego jeśli Kościół jest instytucją prorodzinną, to to takim warunkiem, żeby pracować w Kościele, to jest tak jakby bezżeństwo, prawda? Ponieważ ludzie, którzy zawierają związki małżeńskie, tak jakby no w służbie w Kościele nie za bardzo mają miejsce. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie, że no moja znajoma skończyła teologię i udała się do kurii po to, żeby znaleźć pracę. No i okazało się, że pani konkretnie powiedziała, że no niech pani sobie znajdzie powiedzmy męża, to w chwili obecnej będzie dla pani najlepsze wyjście, ponieważ my dla pani pracy nie mamy. No właśnie jest problem z powołaniami i ludzi do pracy, owszem, w Kościele chciałoby się mieć, tylko właśnie, że pod warunkiem jeszcze takim, że owszem, jeśli by to byli ludzie w celibacie, a jeżeli byliby to ludzie, którzy zakładają małżeństwo, to pod warunkiem takim, że no, byłaby to praca bezpłatna, prawda? I właśnie z tego, co wiem, to właśnie osoby, które studiują teologię, to mają takie problemy, że później nie mają pracy i właśnie znajomi tej mojej znajomej przekwalifikowują się, studiują polonistykę, anglistykę. No i to właśnie takie...
Dziękujemy pytanie, panie Krzysztofie i już przekazujemy tutaj mikrofony naszym gościom.
A więc chciałbym tutaj wyjść od tego rozumienia Kościoła, które pan Krzysztof nam przedstawił i chciałbym tutaj takie małe sprostowanie, bo Kościół to nie jest tylko instytucja prorodzinna. Kościół to jest wspólnota, w której działa Chrystus, w której działa Duch Święty, w której działa cała Trójca Święta. I tak logicznie patrząc na Kościół, to trudno nam to zrozumieć, że jest ta tajemnica obecna, ale tak jest. A więc Kościół to nie jest tylko instytucja prorodzinna, ale to jest wspólnota. I właśnie jeśli chodzi o wspólnotę, padło kolejne słowo pracować we wspólnocie. Oczywiście możemy mówić o pracy, ale to jest w pewien sposób również służba drugiemu człowiekowi. I jeżeli mówimy o wspólnocie i o służbie, to mamy takie dwa sakramenty, które z tym ściśle się wiążą. Dwa sakramenty wspólnoty i służby Kościołowi. To jest kapłaństwo, o czym pan Krzysztof wspomniał, i to jest małżeństwo. I ja znam wiele takich par małżeńskich, które bardzo pięknie angażują się w Kościół, które właśnie służą Kościołowi. I tutaj myślę, że pan Krzysztof miał głównie na myśli sprawę finansową, później utrzymania rodziny właśnie poprzez pracę w instytucji kościelnej. I myślę, że jest też wiele takich miejsc w Kościele, gdzie małżeństwa również pracują i mają z tego jakieś korzyści materialne. Czy to są osoby, które prowadzą jakieś rekolekcje, czy osoby, które pracują w różnych poradniach, które są zakładane, ale warunkiem przynależności do Kościoła oczywiście są sakramenty, ale i warunkiem pracy w Kościele jest pogłębiona relacja z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. Jest wiele takich małżeństw, mogę o tym pana Krzysztofa i innych słuchaczy zapewnić, które pięknie angażują się w Kościół.
Ja też myślę, że my nie możemy mieć takiego mylnego obrazu Kościoła, że Kościół to jest papież, biskupi, księża z jednej strony, a z drugiej no to gdzieś taki lud wierny, który jest gdzieś zmarginalizowany, ale tak naprawdę Kościół to są księża, biskupi i to duchowieństwo. Nie, Kościół to jest wspólnota ludzi wierzących, czyli zarówno i księży, i biskupów, i papieża, ale z drugiej strony także i przede wszystkim ludzi świeckich. My wszyscy razem stanowimy... Nie, ani kapłaństwo nie jest lepsze od małżeństwa, ani małżeństwo od kapłaństwa. Są dwie równe drogi i my razem na tych dwóch drogach w Kościele, tak samo ważni, mamy kroczyć ku Chrystusowi. Powiedział pan także, że pana znajoma przyszła do kurii i tam jako osoba świecka, która skończyła teologię, nie było dla niej pracy, a o tym, że nie ma pracy, poinformowała ją jakaś pani. A więc no jest to dowód, że jednak osoby świeckie tam też pracują, a może przede wszystkim.
I odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze Lewica.
Teraz i zawsze, kto telefonuje?
Michał mówi z Chełmży.
Prosimy, Michale.
Ja chciałem się włączyć do audycji i swoje świadectwo takie dać. Chciałem także najpierw powiedzieć do kolegi Adama, który dzwonił, że sam chyba dał sobie odpowiedź na pytanie, dlaczego tak musi pracować dużo i ciężko. Bo sam powiedział na początku, że ma słabą wiarę, a Pan Jezus mówił, że jeżeli wszystko, o co poprosicie, to wam będzie dane. No i trzeba się po prostu więcej modlić. I ja z doświadczenia swojego też wiem, że prosiłem. Bardzo też pracowałem na początku, no nic nie było czasu, ale prosiłem i o żonę. I odpowiednio otrzymałem, taką jak chciałem. I także nigdy nie wierzyłem, że będę na przykład mógł mieć swoją firmę, którą teraz mam i w czasie pracy mogę słuchać Radia Maryja cały dzień. I także starczy na tyle na wszystko, dzięki Bogu, że mogę wracać do domu prędzej, krócej pracować, żeby czas poświęcać dzieciom. I zawdzięczam to wszystko Panu Bogu. I także pani, która dzwoniła, mówiła, że małżeństwo to ciernie. Na pewno dobrze mówiła, że święty Józef, że trzeba się modlić, że święty Józef pomoże i wszyscy święci się będą stawiać, Maryja. Ale no, nie ma co tak straszyć, że to tak ciężko, bo z modlitwą i jeżeli odpowiednio się rodzina razem modli i rozmawia, pogłębia swoją wiarę, to na pewno wszystko można zrobić i wszystko trudności przełamać i więcej jest na pewno radości niż tego smutku i cierpienia.
Dziękujemy Panie Michale.
Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy za telefon.
Też pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Jest tak, że w życiu i to też w historii Pisma Świętego możemy sobie zaobserwować, poczytać, że jeżeli postawimy na Pana Boga wszystko, tak jak na przykład to zrobił chociażby chyba Gedeon, Dawid, kiedy postawił na Pana Boga, nie na armię, nie na własne siły, to wtedy jakoś mu Pan Bóg błogosławił, im Pan Bóg błogosławił. I pewnie też jest w życiu. My czasami próbujemy się właśnie tak jakby zabezpieczać, zostawiać sobie furtki i próbujemy działać bez Pana Boga. Jednak to też nie jest tak, że tylko Pan Bóg i my nic nie mamy robić. My mamy nadzieję, że Pan Michał to nie tylko cały dzień słucha Radia Maryja i nic nie robi, aczkolwiek, że pracuje. Sam powiedział, że to przecież w pracy słucha, więc jakiś wysiłek musi. Bo tak jak już tu było wspomniane słowa, łaska bazuje na naturze i Pan Bóg błogosławi oczywiście, ale musi być natura, musi być praca. Jeżeli Pan Bóg pobłogosławi, to za coś, bo ktoś coś zrobił, prawda?
To jest to, o czym mówił już święty Ignacy Loyola. O czym tutaj Pan wspominał, czyli na pewno to nie było tak, że poprzez modlitwę wszystko się otrzymuje, poprzez samą modlitwę. Potrzebny jest także jakiś nakład pracy w to wszystko. Święty Ignacy Loyola mówił, że pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie, a jednocześnie módl się tak, jakby od Ciebie nie zależało nic. Tak więc myślę, że to jest takie połączenie ora et labora. Po prostu módl się i pracuj. I wtedy są widoczne efekty naszego działania.
A jednocześnie tutaj piękne świadectwo o tym, że Pan Michał bardzo gorliwie się modlił o dobrą żonę i tą dobrą żonę znalazł. I tak naprawdę wielu księży, wielu kapłanów i Kościół również zaleca tą modlitwę o dobrą żonę i cieszymy się, że te modlitwy zostały wysłuchane. I że Pan Bóg również pobłogosławił.
I wtedy jak będzie miało się dobrą żonę, no to można zbudować trwały i dobry dom i dobrą rodzinę, o której podczas naszej dzisiejszej audycji mówiliśmy.
Śpiona ponad słowa, które podałeś mi jak lód, i tyle z tego wiem, co trwać ma, jest na chwilę. Gdy zabrakło twoich rąk, moje stały się niczyje, nie wierzyłam w to, że żyję. Dla ciebie było piaskiem na plaży rozsypanym. Cztery lata zapomnieć chcę, nie da się przyjaciółką nazwać mnie. Cztery lata kochałam cię tak, jakbyś chciał przetrwać miał. Mogę wszystko przetrwać i stać się przez to lepsza.
Czas nasz, czas wzrastania podsumować. Diakon Karol Rafalski i bracia klerycy Tomasz Jankowski, Marcin Banach i Arkadiusz Sobociński byli głównymi prowadzącymi dzisiejszy czas wzrastania. Mówiliśmy o świętości rodziny. Prosimy o słowa podsumowania, jak również pozdrowienia.
Tak, dziękujemy bardzo może na samym początku za te telefony ubogacające także nas, za tą dyskusję. Robi się już powoli późno i tak jak ojciec już zauważył, powoli kończymy naszą audycję. Kochani, pozwólcie, że na koniec może jeszcze zakończymy szybciutko dwoma takimi przykładami. Pierwszy powiem ja, akurat mi się przypomniał taki przykład, drugi powie Karol. Kochani, ważnym jest, czy my dzisiaj we własnych rodzinach mamy dom, czy budynek mieszkalny. Otóż pewnego razu pewna bystra dziewczynka siedziała na stosie bagaży w hotelowym holu, czekając, aż jej rodzice załatwią w recepcji wszystkie formalności. I wtedy podeszła do niej jakaś kobieta i zapytała, czy są turystami. Dziecko odparło, że nie. Powiedziała ta dziewczynka wtedy, będziemy mieszkać w tym hotelu, dopóki nie znajdziemy sobie mieszkania. Tata dostał nową pracę, więc musieliśmy sprzedać nasz stary dom i przeprowadzić się do tego miasta. I ta pani wtedy odparła, oj, to niedobrze, że nie masz domu. Dziewczynka na to, ależ ja mam dom. Nie mam tylko budynku, gdzie mogłabym się wprowadzić. Widzimy zatem, kochani, bardzo jasno, że mieć dom to jest coś więcej niż mieć cztery ściany i dach nad głową. Dom musimy stworzyć w nas, w rodzinie, musimy kochać.
I czasami o tym domu, szczególnie w mediach możemy to usłyszeć, mówi się, że rodzina jest niezgodna, że jest niepełna, że jest nieułożona, ale mimo to, że tak wiele mówi się o złych przykładach z rodzin, życia rodzinnego, to i tak jest więcej tych dobrych rodzin. I tutaj obiecany przykład z czasów jeszcze takich zamierzchłych, kiedy w Polsce rządził komunizm, to wtedy, żeby wszystko było tak ładnie, pięknie, to rozwiązywane problemy z drugiej strony. I tak również można powiedzieć o rodzinie, że gdy popsuło się koło w ciągniku, to nie mówi się, że się popsuło koło, ale że ten ciągnik ma 3 sprawne koła. I tak samo jest z rodziną. Mówi się, że jest popsuta rodzina, ale tak naprawdę rodzina jest mocna, tylko są pewne elementy popękane w tej rodzinie. I myślę, że takim optymistycznym akcentem
tak
możemy skończyć nasze rozważania.
I tym optymistycznym akcentem kończymy i żegnamy się już z wami, kochani.
Pozdrowienia, bo ja tu czekam na te pozdrowienia.
Aha, tak, przepraszam. To proszę, pozdrawiajcie.
Ja chciałbym pozdrowić moją rodzinę i chyba wszyscy będą pozdrawiali swoje rodziny. No właśnie tak. O rodzinie mówiliśmy, ale chciałbym również pozdrowić rodzinę seminaryjną i rodzinę parafialną. Wszystkie rodziny parafialne, w których jakoś tam dorastałem i nadal dorastam, wzrastam. I moje rodzinne miasto Łasin.
Ja pozdrawiam również swoją najbliższą rodzinę, tą we Włocławku, jak i rodziców, którzy są teraz w Poznaniu, i rodzinę z Poznania, i życzę powodzenia na jutrzejszych uroczystościach. Pozdrawiam także swoje rodzinne miasto Brodnice i pozdrawiam pierwsze liceum ogólnokształcące.
Więc ja nie mogę dołączyć pozdrowień dla Chełna, dla słuchaczy z Chełna i okolic, dla uczniów, rodziny, środowiska tamtejszego.
Ja pozdrawiam rodzinę w Grudziądzu i w Gdyni.